Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Urugwajczycy czczą swoją patronkę w 50-lecie koronacji jej wizerunku.
Katolicy i prawosławni będą ściślej współpracować na polu społecznym, ustalono na ekumenicznym szczycie w Mińsku.
W Moskwie obraduje Forum Teologów Europy Wschodniej i Środkowej.
14 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Nabożeństwo do Matki Bożej polega na wiernym jej naśladowaniu przez posłuszeństwo Ewangelii i wytrwałą modlitwę. Przypomina o tym papież Urugwajczykom obchodzącym 50. rocznicę koronacji swej patronki, zwanej Najświętszą Marią Panną de los 33, czyli 33.
Ojciec Święty zachęca mieszkańców Urugwaju do rozwijania pobożności maryjnej tak żywej w rodzinach i we wspólnotach chrześcijańskich tego kraju. Pisze o tym kardynał Tarcisio Bertone w przesłaniu, które w imieniu papieża skierował do uczestników uroczystości 50-lecia koronacji figury Matki Bożej czczonej w urugwajskim mieście Florida. List z Watykanu odczytano wczoraj w tamtejszej katedrze podczas mszy koncelebrowanej przez wszystkich urugwajskich biskupów. Czcząc i naśladując Maryję, Urugwajczycy znajdują siłę, by być autentycznymi uczniami i misjonarzami Chrystusa, pisze watykański sekretarz stanu. Będą wtedy głęboko zakorzenieni w wierze, wytrwali w miłości do Kościoła i zawsze gotowi współpracować ze wszystkimi w budowaniu społeczeństwa coraz bardziej sprawiedliwego, braterskiego i solidarnego.
Figurkę patronki Urugwaju wyrzeźbił w XVIII wieku Indianin Antonio Diaz. Styl rzeźby jest typowy dla misji prowadzonych wówczas w tej części Ameryki Południowej przez jezuitów. Czczona początkowo w wiosce Pintado, została potem przeniesiona do powstającego właśnie miasta Florida, dziś stolicy diecezji. W 1825 roku przed wizerunek Maryi przybyło 33 urugwajskich patriotów, którzy zawierzyli jej swe dążenia do niepodległości kraju, wkrótce potem sfinalizowane uniezależnieniem się od Brazylii i Argentyny. Stąd zwana jest Matką Bożą 33. Na papieską koronację figurki zezwolił w 1961 roku Jan XXIII. Rok później ogłosił ją patronką Urugwaju.
Istnieją realne szanse na pogłębienie współpracy katolicko-prawosławnej na polu społecznym. Oba kościoły powinny zajmować wspólne stanowisko w istotnych kwestiach naszej cywilizacji. Zwracają na to uwagę uczestnicy trzydniowej konferencji o wzajemnych relacjach katolików i prawosławnych, która odbywa się w Mińsku. Uczestniczą w niej m.in. kardynał Kurt Koch z Watykanu, zwierzchnik prawosławia na Białorusi, metropolita Filaret, przedstawiciele Patriarchatu Moskiewskiego oraz cerkwi na Ukrainie. Kościół katolicki na Białorusi reprezentuje arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita mińsko-mochylewski. Spotkanie odbywa się w bardzo dobrej atmosferze i potwierdza silną wolę zbliżenia między obu kościołami, podkreśla arcybiskup Kondrusiewicz.
Taka konferencja wskazuje na to, że rozwój stosunków na Białorusi idzie w dobrym kierunku. Kardynał Koch odwiedził w niedzielę prawosławny sobor, potem celebrował mszę świętą. Kardynał bardzo wielką uwagę zwrócił na niebezpieczeństwo trendów sekularnych i liberalnych. Metropolita Filaret zachęcał do rozwoju stosunków pomiędzy kościołem katolickim i prawosławnym, bo te kościoły mają podobne nauczania społeczne i w wielu kwestiach współczesnego świata odpowiadają jednym głosem. Ja również zachęcałem do tego, aby był jakiś alians katolicko-prawosławny w obronie wartości chrześcijańskich. Bardzo wielu dziennikarzy jest za granicą i kiedy oni patrzą na to, że taka konferencja odbywa się tutaj, czasami mówią, że to jest nie do wiary.
Uczestnicy katolicko-prawosławnego spotkania zostali dziś przyjęci przez prezydenta Aleksandra Łukaszenkę. Wieczorem w Filharmonii Narodowej wezmą udział w koncercie ku czci zmarłego w tym roku kardynała Kazimierza Świątka.
Z misją pokoju przebywa na Bliskim Wschodzie zwierzchnik rosyjskiego prawosławia. Na trasie podróży patriarchy Cyryla znalazły się Syria i Liban. Szczególną uwagę zwróciła jego wizyta w pierwszym z tych krajów, zwłaszcza w kontekście zawieszenia Syrii w członkostwie Ligi Arabskiej, co potępiła Rosja. Patriarcha Cyryl spotkał się w Damaszku z prezydentem Basharem al-Assadem, grecko-prawosławnym patriarchą Antiochii Ignacym oraz muzułmańskim wielkim muftim Ahmadem Badreddinem. Zaapelował przy tym o dialog i większe wzajemne poznanie między muzułmanami i chrześcijanami. Potępił za to bazujący na ignorancji ekstremizm religijny, który prowadzi do rozlewu krwi. Obecnie patriarcha Moskwy i Wszechrusi przebywa w Libanie.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W Moskwie rozpoczęło dzisiaj obrady Forum Teologów Europy Wschodniej i Środkowej. Temat spotkania to kultura, której potrzebujemy, wartości chrześcijańskie we współczesnej Europie. Obrady odbywają się w pomieszczeniach kurii archidiecezjalnej. W następnych dniach gościć będą w murach Koledżu Filozofii i Teologii Świętego Tomasza Zakwinu oraz Powszechnego Uniwersytetu Prawosławnego imienia ojca Aleksandra Mienia.
Na pytanie postawione w temacie szóstego forum, odpowiedzi dla naszego radia, udzielił główny inspirator idei organizowania takich spotkań, profesor teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ojciec Celestyn Napiórkowski, franciszkanin.
Obradujemy na rumowiskach świata budowanego bez Chrystusa i przeciw Chrystusowi. Dlatego stawiając pytanie o kulturę, jakiej potrzebujemy w tym miejscu, odpowiadamy, Rosja potrzebuje Chrystusa, Rosja potrzebuje wiary chrześcijańskiej, ponieważ Rosja potrzebuje kultury prawdy o człowieku, a więc zdrowej antropologii, potrzebuje prawdy historycznej. Tak, ta historia jest zakłamana straszliwie. Dalej potrzebujemy kultury miłości. Trzeba wspólnymi siłami wołać o zdrowy model rodziny, o kulturę życia. Milionami giną dzieci nienarodzone. Cieszymy się, że są wśród nas również bracia prawosławni, aczkolwiek raczej w ilości śladowej. Wierzymy, że to się zmieni. Trzeba siać, póki możemy, ile się da, a resztę zostawmy opatrzności.
Dziękuję bardzo. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
W Tiranie rozpoczął się kolejny etap tak zwanego dziedzińca pogan, czyli dialogu kościoła z ateistami. Tym razem ma on miejsce w Albanii, która przez kilkadziesiąt lat w imię komunistycznej konstytucji deklarowała się jako kraj bez Boga. Religie przetrwały jednak przymusową ateizację, prześladowania i likwidację zewnętrznych przejawów życia duchowego. Deklarowani ateiści stanowią dziś w Albanii zaledwie kilka procent mieszkańców.
Historyczne doświadczenia Albańczyków to jeden z głównych tematów trzydniowego spotkania, które w Tiranie zorganizowała Papieska Rada Kultury. Jego uczestnicy nie ograniczają się bynajmniej do rozpamiętywania trudnej przeszłości. Dzisiejszy dzień jest poświęcony młodzieży. To właśnie pytania młodych znajdą echo w przesłaniu Benedykta XVI, które zostanie odczytane dziś wieczorem. Wcześniej na dziedzińcu katolickiej katedry świętego Pawła odbywają się dyskusje panelowe o problemach młodych, ich aspiracjach duchowych, fascynacji nowoczesnymi mediami czy poszukiwaniu godziwej pracy. Przewidziano też bogaty program artystyczny. Z młodymi rozmawia przewodniczący watykańskiej dykasterii, kardynał Gianfranco Ravasi. Towarzyszy mu albański minister kultury Aldo Bunci, który sam jest katolikiem.
Jutro dziedziniec pogan przeniesie się w środowisko akademickie. Gospodarzem debaty na temat w co wierzy ten, kto nie wierzy, będą trzy stołeczne uniwersytety. W środę natomiast uczestnicy dyskusji spotkają się z albańskimi politykami.
Konferencja o komórkach macierzystych, która odbyła się w zeszłym tygodniu w Watykanie, ukazała poważne rezultaty badań medycznych prowadzonych z pełnym poszanowaniem zasad etyki. Zwrócił na to uwagę w wywiadzie dla Radia Watykańskiego przewodniczący Papieskiej Rady Kultury. Międzynarodowy kongres zorganizowała kierowana przez niego dykasteria razem z fundacją STEM for Life, związaną z amerykańską firmą biomedyczną NeoSTEM. Instytucja ta, zaznaczył kardynał Gianfranco Ravasi, ma protokół medyczny, który możemy zaakceptować. Chodzi o ograniczanie się do dojrzałych komórek macierzystych z wykluczeniem tych, które pochodzą z ludzkich embrionów, gdyż ich zastosowanie wiąże się z niszczeniem poczętego życia. Włoskiego Purpurata zapytaliśmy o pierwsze podsumowanie konferencji.
Pierwszy bilans jest w ścisłym sensie naukowy. Można było zobaczyć w bardzo rozległej panoramie, jak liczne są możliwości badań naukowych w dziedzinie dojrzałych komórek macierzystych. Zrywa się tu z tym swoistym mitem, jakoby jedynym sposobem odpowiedzenia na tyle kwestii związanych z ludzkim cierpieniem było użycie komórek macierzystych pochodzących z embrionów. Pomyślmy na przykład o chorobach nowotworowych, takich jak białaczka, albo o Parkinsonie, Alzheimer. Alzheimerze, stwardnieniu rozsianym, jak też jeszcze o cukrzycy, o parzeniach czy o samej artrozie. We wszystkich tych dziedzinach zastosowanie dojrzałych komórek macierzystych daje rezultaty, które przedstawiono na konferencji. Byli na niej także pacjenci, którzy dali osobiste świadectwo o pomyślnych wynikach przebytego leczenia. Są one bardzo znaczące. Dojrzałe komórki macierzyste obecne są w naszym organizmie w szerokim zakresie, w szpiku kostnym, krwi, mózgu. Dzięki nim możemy, nie wytwarzając przy tym problemów etycznych, odpowiadać w wielu dziedzinach na apel cierpiącej ludzkości.
O tym, że obfitość Bożego miłosierdzia ukazuje się w konkretnych dziełach, napisał Benedykt XVI do katolików w Pakistanie. Wierni w tym azjatyckim kraju obchodzili w ubiegłym tygodniu poświęcenie nowego kościoła w Karachi. Jest to największa świątynia katolicka w Pakistanie. Nuncjusz apostolski arcybiskup Edgar Peña Parra odczytał uczestnikom uroczystości przesłanie papieża. Pochodzący z Wenezueli watykański dyplomata stwierdził, że nowa świątynia jest znakiem rosnącej wiary kościoła w Pakistanie, a jej budowa w zdominowanym przez islam kraju była dużym wyzwaniem dla uczniów Chrystusa.
Tempo budowy kościoła świętego Piotra w stolicy stanu Sindh było iście rekordowe, bo zajęło tylko 11 miesięcy. W świątyni jest 5 tysięcy miejsc siedzących. Jest w niej również kaplica wieczystej adoracji, która będzie otwarta całą dobę. Ma to zachęcić do tej praktyki inne parafie w Pakistanie. Sponsorem budowy nowego kościoła były papieskie dzieła misyjne, darczyńcy niemieccy oraz episkopat Włoch. Karachi jest największą metropolią Pakistanu i zamieszkuje ją ponad 18 milionów ludzi. Sytuacja chrześcijan w tym kraju jest wyjątkowo trudna i wymaga często wierności graniczącej z prawdziwym męczeństwem.
Posługa kościelnej jedności we wspólnotach złożonych przeważnie z obcokrajowców to jeden z głównych tematów posiedzenia plenarnego Regionalnej Konferencji Episkopatu Północnej Afryki. Odbywa się ono w tych dniach w Tunisie. Nie braknie oczywiście odniesień do aktualnej sytuacji w krajach arabskich, gdzie w centrum uwagi są właśnie wydarzenia w Tunezji z niedawnym zwycięstwem wyborczym umiarkowanych islamistów. Zdaniem gospodarza posiedzenia, arcybiskupa Tunisu Maruna Lahama, zmiany polityczne w kraju nie wpływają zbytnio na życie miejscowego kościoła, choć umocnienie demokracji może w przyszłości otworzyć dla niej nowe perspektywy.
Kościół będzie nadal pracował jak poprzednio w sposób dwutorowy, z jednej strony prowadząc duszpasterstwo, a z drugiej działając w dziedzinie społecznej, edukacyjnej, organizacyjnej. W tym chrześcijanie ukazują bezinteresowną miłość do swego kraju, a biorąc pod uwagę, że większość naszych wiernych to obcokrajowcy, pochodzący z krajów demokratycznych, mogą oni pomóc zrozumieć, na czym polega demokracja. Bo przecież przejście od dyktatury do demokracji to nie jest rzecz prosta jak zmiana koszuli. Będziemy potrzebowali paru lat, by nabyć pewnej demokratycznej mentalności. Myślę, że przy tych zmianach my chrześcijanie, zwłaszcza ci pochodzący z krajów demokratycznych, możemy dać spory wkład.
Na placu świętego Piotra rozpoczęła się już budowa tradycyjnej bożonarodzeniowej szopki. Jednak zanim ona powstanie, papież włączy największą na świecie świetlną choinkę. Poinformowały o tym władze kościelne i gminne Gubbio we Włoszech. Przed Bożym Narodzeniem na stoku wznoszącego się nad tym umbryjskim miastem wzgórza powstaje specjalna instalacja świetlna, tworząca kształt gigantycznej choinki. Benedykt XVI ma ją zapalić 7 grudnia bezpośrednio z Watykanu drogą elektroniczną.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.